dzisiaj przerwę będziemy mieli krótką od pierwszej księgi Samuela. Tam pojawia się temat, który wymaga więcej czasu na przemyślenie i solidne przygotowanie tego tematu, także pozwólcie, że dzisiaj inny temat poruszę. Także dzisiaj pochylimy się nad tematem, który jest jednym z kluczowych elementów życia duchowego każdego wierzącego człowieka. I tym tematem jest modlitwa. Chciałbym, żebyśmy przeczytali w drugiej Księgi Mojżeszowej fragment z 32 rozdziału, wersety od 1 do 14. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. Dziękuję. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Wszyscy potrzebujemy zmiany. Dostrzegamy w sobie pewne słabości. Dostrzegamy wiele rzeczy, które nie oddają Bogu chwały w naszym życiu, tak jak powinni. Ale problem polega na tym, że sami nie jesteśmy w stanie się zmienić. Jedynie Bóg może nas przemienić. Ale możemy zrobić jedną rzecz. Możemy otoczyć się środkami, które stawiają nas w Jego obecności. W miejscu, gdzie Bóg może nas kształtować. I jednym z takich środków właśnie jest modlitwa. I jestem przekonany, że modlitwa jest takim elementem w naszym życiu, taką dziedziną, w której Każdy z nas potrzebuje jakiejś pomocy, ulepszenia, poprawy. Niezależnie na jakim etapie duchowego życia jesteś. Czy dopiero zaczynasz swoją drogę z Chrystusem, czy idziesz nią już od wielu lat, na pewno zgodzisz się ze mną, że jest miejsce na wzrost i na dodatkową zachętę w tej kwestii. Dlatego chcę, żeby to dzisiejsze kazanie było taką pomocą dla was i dla mnie w naszym codziennym duchowym życiu. Na początek kilka cytatów, takich myśli, które mam nadzieję zachęcą nas do modlitwy. Był taki 18-wieczny misjonarz, William Carey. Napisał tak: modlitwa ukryta, żarliwa, pełna wiary jest korzeniem wszelkiej osobistej pobożności. Carey podkreśla tutaj, że jeśli chcemy żyć blisko Boga, musimy dobrze poznać modlitwę. To właśnie ona jest korzeniem, z którego wyrasta cała duchowa głębia i osobista więź z Bogiem. I dokładnie tego uczy nas Słowo Boże. Był pewien człowiek w Biblii, o którym sam Bóg powiedział, że jest człowiekiem według jego serca. Tym człowiekiem był Dawid oczywiście. I napisał on w Psalmie 63 takie słowa: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna. Na ziemi była tylko jedna osoba, która chodziła z Bogiem w sposób doskonały. Oczywiście Pan Jezus Chrystus. I czytamy o Nim, że wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Było też 12 apostołów, którzy jasno określali swoje priorytety. W Dziejach Apostolskich czytamy: my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Widzimy więc pewną zasadę, że modlitwa nie jest opcją dla jakichś wyjątkowo duchowych ludzi, ale modlitwa tworzy duchowość. I właśnie to odróżnia ludzi prawdziwie duchowych od tych przeciętnych. Ci, którzy naprawdę chcą znać Boga, czynią modlitwę centralną częścią swojego życia. Martin Luther powiedział w ten sposób: mam tak wiele do zrobienia, że nie mogę zacząć dnia inaczej, jak tylko od 3 godzin modlitwy. Niektóre z tych cytatów mogą być odrobinę przytłaczające, ale słuchajcie dalej, myślę, że będą zachętą. John Wesley napisał tak: Bóg wszystko czyni przez modlitwę i nic nie czyni bez niej. Możemy, nie każdy musi się całkowicie w 100% z nim zgodzić, z tymi słowami, ale tak właśnie on uważał. Według niego wszystko, co Bóg czyni, jest odpowiedzią na modlitwę. Adoniram Judson to jest misjonarz, który położył fundamenty chrześcijaństwa w Birmie. Spędził tam 40 lat. I on oddalał się na modlitwę 7 razy dziennie. O świcie, o godzinie 9, o 12, o 15, o 18, o 21 i o północy. 7 razy dziennie. I wiele biografii i biografii misjonarzy i duchowych różnych przywódców, którzy rzeczywiście mieli wpływ na świat, którzy taki mieli wpływ, że ten świat się zmieniał, oni wszyscy mają wspólny mianownik. Ich życie było głęboko zakorzenione w modlitwie. I możemy sobie pomyśleć, to jest niemożliwe, żebym modlił się 3 godziny dziennie. Albo nie da się codziennie 7 razy oddalać na osobność, żeby się modlić. Prawdopodobnie macie rację, że jeśli tak myślicie, to rzeczywiście nie jest dla każdego. Ale spójrzmy na to inaczej. To są tacy duchowi olimpijczycy. Tak? Może my nimi nie będziemy. Nie będziemy tymi olimpijczykami, ale to nie znaczy, że mamy być duchowymi leniami. Większość ludzi jest w stanie zdobyć się na jakiś czas ćwiczeń fizycznych, czy to jakiś spacer chociażby, czy jakiś jogging, czy jakąś siłownię. I z czasem nabieramy wprawy w tych rzeczach. Stajemy się coraz lepsi. I tak samo jest z modlitwą. Nawet najbardziej taki przeciętny, można by powiedzieć, chrześcijanin, nawet najbardziej ospały duchowo człowiek może zrobić ten pierwszy krok. Zacząć doświadczać tego cudownego życia w modlitwie. Każdy z nas może stać się choć trochę bardziej duchowo sprawniejszy niż jest dzisiaj. Istnieje pewien problem, nazwijmy to natury filozoficznej, z modlitwą. Skoro modlitwa w ostatecznym rozrachunku i tak niczego nie zmienia, to po co się trudzić? To po co się modlić? Wiemy, że wszystkie wydarzenia, które się dzieją w historii, są w rękach Bożych. Skoro więc wierzymy w to i głosimy, że Pan Bóg wszystko zaplanował od wieczności, to dlaczego w ogóle mielibyśmy się modlić? I to jest pytanie, które zadaje sobie wielu chrześcijan. No wyobraźcie sobie, że przychodzi do ciebie w pracy szef i mówi, że potrzebuje twojej porady w jakiejś tam sprawie. Zadaje pytanie, ty odpowiadasz, udzielasz mu jakiejś odpowiedzi, jakiejś porady, a potem dowiadujesz się, że to wszystko i tak zostało już wcześniej ustalone. I twoja opinia w zasadzie nie miała żadnego znaczenia. I niektórzy właśnie w taki sposób postrzegają modlitwę. Może i ty masz czasem poczucie, że niezależnie od tego, jak gorliwie się modlisz, to nic się nie zmieni, bo przecież Bóg i tak wszystko już postanowił. Być może właśnie z tego powodu niektórzy nie angażują się w wytrwałą, gorliwą modlitwę. I modlitwa rzeczywiście rodzi wiele pytań. Dlaczego Bóg chce, żebyśmy się modlili? Jak działa modlitwa? Czy ma rzeczywisty, realny wpływ na wydarzenia, które się dzieją? Jak nasze słowa mogą coś zmieniać? Dlaczego mamy się modlić, skoro Bóg już wszystko zaplanował? I na przestrzeni wieków zostało napisanych wiele książek na ten temat. Starano się udzielać odpowiedzi na te pytania mądrze, głęboko, biblijnie. Ale prawda jest taka, że nie musisz znać, nie trzeba znać wszystkich odpowiedzi na te pytania. Można po prostu zaufać Biblii, zaufać Słowu Bożemu i przyjąć to, że modlitwa naprawdę zmienia rzeczy. Mam nadzieję, że nikt nie pomyśli sobie, że jest to herezją, że modlitwa, nasza modlitwa może zmieniać rzeczy. Ale posłuchajcie uważnie tego zdania, że możesz w modlitwie skłonić Boga do zmiany swojego postanowienia, a przynajmniej tak to będzie wyglądało z twojej perspektywy. Możesz w modlitwie skłonić Boga do zmiany swojego postanowienia, a przynajmniej tak to będzie wyglądało z twojej perspektywy. I właśnie dlatego przeczytaliśmy tą historię z drugiej księgi Mojżeszowej o Złotym Cielcu. Lud buntuje się przeciwko Bogu, a Aaron odlewa cielca ze złota. Ludzie jedzą, piją, bawią się, oddają cześć bożkowi, przypisując mu dzieła, które należą tylko do Boga. I Bóg zapłonął gniewem. Mówi do Mojżesza: teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Mówi: wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Ale Mojżesz nie milczy. Zwraca się do Boga z mocnymi argumentami. I czytamy, że łagodził gniew Pana Boga swego. I dalej czytamy, wtedy Pan użalił się nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Wygląda na to, że Bóg zmienił swoje postanowienie. Ale czy rzeczywiście to zrobił? Czy naprawdę Bóg zmienił swoje postanowienie? Czy Bóg jest chwiejny, niezdecydowany? Oczywiście nie. Ale z naszej perspektywy, z punktu widzenia modlącego się człowieka, to tak właśnie wygląda. I właśnie z tego powodu możemy z odwagą patrzeć na modlitwę jako na realne współdziałanie z Bogiem. I to ma szczególne znaczenie w takiej modlitwie wstawienniczej, o której dzisiaj przede wszystkim będziemy mówili. Mówiąc, że Bóg zmienia zdanie, wcale nie głosimy herezji. Możemy powiedzieć, że w jakiś dla nas niezrozumiały sposób, zarówno w dziele Ewangelii, jak i w modlitwie, Bóg czyni nas swoimi współpracownikami. Nasze modlitwy pod Jego błogosławieństwem mają wpływ na wydarzenie, na przyszłość. I tak właśnie powinniśmy zacząć myśleć, że nasze modlitwy pod Bożym kierownictwem współtworzą przyszłość. Jeśli to stwierdzenie wydaje Ci się za bardzo odważne, to wtedy ta nasza modlitwa wstawiennicza zawsze będzie słaba, będzie stłamszona. Ale jeśli uwierzymy, że modlitwa niczego nie zmienia, to nie będziemy mieli żadnej motywacji do modlitwy, szczególnie za innych. Ale jeśli przyjmiemy, że Bóg wyznacza przyszłość również poprzez modlitwy swojego ludu, to wtedy wszystko przyjmuje inny obraz, inny wydźwięk. Wszystko się zmienia. Mamy wtedy powód do tego, żeby modlić się za nasz zbór, za nasze rodziny, za przyszłe pokolenia. W modlitwie, w Bogu rozstrzygają się ważne sprawy. I jest wiele rodzajów modlitwy. Jest modlitwa uwielbienia. Jest modlitwa dziękczynna, jest modlitwa na wyznanie grzechów, modlitwa z prośbą o rzeczy osobiste, o sprawy osobiste. Jest modlitwa, w której poświęcamy się Bogu, składamy swego rodzaju śluby. Ale dzisiaj skupimy się na tej modlitwie wstawienniczej, na modlitwie, w której stajemy przed Bogiem, prosząc Boga o inne osoby. I to jest ważne zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w wspólnym życiu zboru. I to, co do tej pory powiedzieliśmy, ma na celu zachęcić nas do modlitwy. I teraz w drugiej części kazania skupimy się na takich praktycznych rzeczach, bo modlitwa jest czymś, czego trzeba się nauczyć. Czasami o pewnych rzeczach można powiedzieć, że nie da się tego zrobić. Niektóre rzeczy po prostu zrobić się nie da. Na przykład spróbuj językiem dotknąć swojego łokcia. Emma już próbuje. I co, da się, Emma? Nie da się, nie? W domu możecie wszyscy spróbować. Są rzeczy, których się nie da zrobić. Normalny człowiek nie jest w stanie językiem dotknąć łokcia. Nie da się tego wytrenować. Po prostu się nie da. Tego się nie nauczysz. To jest niemożliwe. Ale są inne rzeczy, które z początku wydają się niemożliwe, a jednak można się ich nauczyć. Sam już pewnie nie pamiętam, ale jak był mały, próbował się huśtać na huśtawce. Wiecie, jak się, no chyba myślę, nie tylko sam, każdy z nas, jak się uczy huśtać na huśtawce, to ta koordynacja tych nóg i tłowia nie wychodzi, nie? Nie wychodzi. Aż w pewnym momencie człowiek załapuje i zaczyna się huśtać na tej huśtawce i się udaje. Można się tego nauczyć. Są rzeczy w życiu, które trzeba odróżnić. Są rzeczy, które są naprawdę niemożliwe, a są tylko takie, które są trudne, ale nie są niemożliwe. I właśnie tu pojawia się różnica między duchową dojrzałością a niedojrzałością. Niedojrzałość mówi, jeśli coś jest trudne, to znaczy, że się nie da. A dojrzałość rozumie. Mówi, to jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Muszę się tego nauczyć. I modlitwa należy do tej drugiej kategorii. Modlitwa jest, można powiedzieć, trudna, ale modlitwa jest czymś, czego można i trzeba należy się nauczyć. I wszystkie formy modlitwy są czymś, czego można się nauczyć. Uczniowie powiedzieli do Jezusa, Panie, naucz nas modlić się. I Jezus ich nauczył. To znaczy, że modlitwa nie jest zarezerwowana dla jakiejś duchowej elity. Jeśli trzeba się jej nauczyć, to znaczy, że każdy z nas może zrobić postępy w tej nauce. I to jest dla nas pocieszające. Nie musisz się załamywać tylko dlatego, że jeszcze nie modlisz się tak, jak byś chciał czy chciała. Tak wygląda nauka jakiejkolwiek umiejętności. Kiedy uczysz się grać na instrumencie, na gitarze, na trąbce, na skrzypce, na pianinie. Z początku wydaje się to bardzo, bardzo trudne. Zaczyna się od grania na pianinie jedną ręką, potem drugą ręką, potem razem. Powoli. Nikt nie oczekuje, że ty na pierwszej lekcji zagrasz koncert. No ale z czasem ćwiczenia można brać udział w konkursie chopinowskim. Można grać Bacha, Beethovena. Ale nie oczekuje się, że zagrasz taki koncert zaraz na pierwszej lekcji. I tak samo małe dzieci uczą się mówić. Moja mama dwóch starszych braci. Jak była mała, bo teraz już jest duża. Jak była mała, to mówiła, chciałem, zrobiłem, zjadłem. Musiała się nauczyć mówić jak dziewczynka. To mówiła wpierw to, co słyszała od braci. Ale nauczyła się, nie? Można popełniać błędy. One są częścią procesu nauki. I to też jest dla nas zachęcające. To jest zachętą, że można popełniać błędy. Nigdy nie nauczyliśmy się niczego w inny sposób, jak popełniając błędy. Wszystko, co umiemy robić, co potrafimy, opanowaliśmy właśnie w ten sposób. Najpierw nie wychodziło, a potem z czasem, przez praktykę, zaczęło wychodzić coraz lepiej, coraz lepiej i coraz lepiej. I modlitwę podobnie trzeba się nauczyć. Można robić postępy w tej modlitwie. Za miesiąc mogę się lepiej modlić niż dzisiaj. Za rok mogę stawiać się za innymi z większym zrozumieniem i z większą głębią, niż robię to teraz. I w tym procesie uczenia się modlitwy warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, odważna modlitwa wstawiennicza nie musi zawierać zwrotu, jeśli jest to Twoją wolą. Często się tak modlimy, nie? Prawda? Panie Boże, jeśli jest to Twoją wolą. W Biblii modlitwa wstawiennicza rzadko zawiera ten zwrot, jeśli jest to Twoją wolą. I owszem, znajdziemy na przykład w modlitwie Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane. Pan Jezus się modli, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ale to nie jest dominujący wzorzec modlitwy wstawienniczej. Zazwyczaj wygląda to inaczej. Ktoś widzi wyraźną potrzebę, wie lub wierzy, co należy w tej sytuacji uczynić i prosi Boga wprost, z odwagą, nie roztrząsając przy tym, czy to na pewno jest Bożą wolą. Przyjrzymy się temu w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale. Dzieje apostolskie przeczytamy fragment z 4 rozdziału od 18 wersetu. Czytamy od 18 wersetu tak. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. I dalej 23 werset. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Tyś, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o różnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. To jest modlitwa jasna, śmiała, odważna, jednoznaczna. Widzą jakąś potrzebę, wiedzą, że muszą głosić, proszą o odwagę i o Bożą interwencję i Bóg im odpowiada. Miejsce się zatrzęsło, zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą. Wydaje się więc, że w modlitwie wstawienniczej mamy dwie możliwe przyczyny braku odpowiedzi. Albo nie modlimy się zgodnie z wolą Bożą, albo nie modlimy się wystarczająco usilnie i wytrwale. Dlatego nie traćmy czasu na zbyt wiele wątpliwości. Po prostu módl się. Jeśli nie otrzymasz tego, o co prosisz, to są dwa wnioski, można wyciągnąć. Albo to nie jest Bożą wolą i z czasem to się stanie oczywiste i jasne i to zobaczymy. Albo powinieneś modlić się z większą wytrwałością. I jeśli to jest Bożą wolą, to w sercu będziesz czuł, to twoje serce będzie coraz bardziej rozpalone. Przestanie i nie będziesz przestawał się modlić, aż Bóg cię wysłucha. I wydaje się, że odwaga jest bardzo ważnym elementem biblijnego wstawiennictwa. I może warto, żeby właśnie to było jednym z naszych celów w procesie uczenia się modlitwy. Odwaga. Po drugie, zacznij od rzeczy oczywistych. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć modlitwę, zacznij od spraw oczywistych. Na przykład, czego pragniemy dla naszych dzieci? Pragniemy, żeby zostały zbawione. Módlmy się o to, żeby były mądre, żeby odbijały w swoim życiu Boży charakter. To są modlitwy, które Bóg słucha. Spójrzcie na świat wokół nas. Jest przemoc, jest niemoralność, cynizm, zepsucie. Wiemy, jaki Bóg ma do tego stosunek. Biblia bardzo jasno o tym mówi. Módlmy się o to. Zaczynając od rzeczy oczywistych, możemy nabrać pewności w modlitwie. Te modlitwy stają się coraz bardziej konkretne, coraz lepiej rozumiemy Bożą wolę odnośnie do tych spraw. Dlaczego Boża wola taka jest? Po trzecie, nie czekaj na natchnienie, ale módl się. Nie zawsze będziemy czuli, że chcemy się modlić. Modlitwa to nie są emocje. Modlitwa jest praktyką. To jest trochę jak z czytaniem takiej grubej książki. Bierzesz taką grubą książkę do ręki, patrzysz na nią i nie chce ci się nawet zacząć. Ale jak już zaczniesz i wciągniesz się, to nie możesz przestać. Nie możesz się oderwać od tego. I podobnie może być z modlitwą. Zacznij się modlić, a prędzej czy później modlitwa cię wciągnie. Stanie się radością, choć z początku mogła wydawać się obowiązkiem. Po czwarte, i to już jest ostatni punkt, nie ograniczaj się tylko do takiej formalnej modlitwy. Formalna modlitwa mam na myśli, kiedy odrywasz się od wszystkich innych zajęć i poświęcasz czas wyłącznie na modlitwę. To jest bardzo ważna modlitwa, ale życie modlitwy nie powinno tylko do tego się ograniczać. Czy możemy wypracować w sobie takiego ducha, że widząc kogoś, modlisz się o tę osobę? Kiedy jesteś w sklepie, możesz modlić się o osobę, która stoi za kasą. Spotykasz kolegę, możesz się o niego modlić. Idziesz do pracy czy do szkoły, możesz modlić się o atmosferę tego miejsca. Czy modlitwa Bożego Ludu może zmienić atmosferę szkoły, pracy, może nawet całego miasta? Może. Purytanie mówili o modlitwie, która nie zabiera czasu, ale zajmuje cały czas. Modlitwa, która nie zabiera czasu, ale zajmuje cały czas. To jest dziwne, ale głębokie zdanie. Jeden z Purytan napisał: jest sposób, by nasz umysł działał na więcej niż jednym poziomie. Na jednym poziomie rozmawiamy, pracujemy, uczymy się, liczymy, a na drugim, głęboko w duszy, trwamy w modlitwie, uwielbieniu, ciszy i słuchaniu Bożego szeptu. I to jest duchowa dojrzałość. Robisz to, co masz robić, ale twoje serce przez cały czas trwa w Bożej obecności. I na tym właśnie polega kroczenie z Bogiem. Więc uczmy się modlitwy. Nie przez czekanie na natchnienie, ale przez odwagę, wytrwałość i codzienne kroki wiary. Zaczynając od rzeczy oczywistych i trwając w Bożej obecności. Wszędzie, gdzie jesteśmy. Amen.